Przed mikrofonem Jerzy Kułakowski. Właściwie to już odliczamy godziny do inauguracji piłkarskiej ekstraklasy tej wiosennej części sezonu. Właśnie o piłce nożnej w dzisiejszej audycji, ale nie o seniorskiej piłce, a o piłce młodzieżowej. Jak wiadomo, drużyna z Białegostoku mocno zmieniła swoją kadrę. Ubyło między innymi dwóch ważnych polskich piłkarzy, Przemysław Frankowski i Karol Świderski. Jagiellonia pozyskała wyłącznie piłkarzy zagranicznych. No i oczywiście wśród kibiców pojawiły się opinie, a dlaczego to w Jagiellonii nie grają Polacy, a jeszcze najlepiej młodzi Polacy. Spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Moimi gośćmi są dzisiaj dyrektor Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok i prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Kopczewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I jest także z nami trener drużyny Centralnej Ligi Juniorów Jagiellonii Białystok, Robert Wójcik. Dzień dobry, trenerze.
Dzień dobry, witam.
Panowie, kiedy wy słyszycie taką opinię piłkarzy, kibiców pod tytułem dlaczego nie grają Polacy, dlaczego nie grają młodzi Polacy, to myślicie sobie, nie grają, bo są za słabi, powinni grać, ale może ich nie ma, albo może po prostu powinni grać w Jagiellonii ci i w innych klubach, którzy są najlepsi, niezależnie od tego, czy są Polakami, młodymi, starymi, Serbami, Słowakami, Rumunami, nie wiem, kimkolwiek.
Odpowiedź C.
Czyli powinni grać najlepsi.
Powinni zdecydowanie grać najlepsi. Tutaj żaden trener nie będzie robił sam sobie krzywdy, nie będzie robił sobie naprzeciw. Jeżeli ma zawodników zdecydowanie bardzo dobrych, zawsze na nich będzie opierał swój skład i zawsze będzie dążył do tego, żeby ustawienie było optymalne, takie, które przyniesie korzystny wynik.
Trenerze?
No myślę, że dużo prawdy jest w tym, co pan dyrektor powiedział. Wiadomo, że trener ma pewną koncepcję, dobiera sobie ludzi i chce, żeby jego drużyna grała jak najbardziej skutecznie. No wiadomo, że chciałoby się, żeby tych młodych Polaków było jak najwięcej w zespole i żeby dawali również określoną jakość, ale jest to proces skomplikowany.
W związku właśnie z tym niedawno Polski Związek Piłki Nożnej wpadł na pomysł, nazwijmy to genialny, który potem jeszcze stał się bardziej genialny. Tutaj do dyrektora Kopczewskiego pytanie jako do działacza właściwie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bo na początku miało być tak, że od przyszłego roku w każdej drużynie ekstraklasy, tak jak teraz jest w pierwszej i drugiej lidze, ma grać zawodnik młodzieżowy, czyli powiedzmy ten, który w danym sezonie kończy 21 lat. Kluby się troszeczkę, no może nie oburzyły, ale zastanowiły, no skąd nabrać tych piłkarzy, więc PZPN unowocześnił swój przepis i zrobił, że będzie to zawodnik do lat 22, ale uwaga, tylko w ekstraklasie, czyli po staremu zostaje w pierwszej, drugiej lidze. Młodzieżowiec w pierwszej, drugiej lidze może mieć 21 lat, najwyżej w ekstraklasie 22. Moim zdaniem absurd. Panie dyrektorze.
Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że akurat dobre rozwiązanie. Z tego względu, że my mamy też rok czasu na to, żeby przygotować tych zawodników na poziomie troszeczkę niższym. Mówimy o pierwszej, drugiej lidze. I żeby później ci zawodnicy w żargonie piłkarskim, jak się otrzaskają na niższym poziomie, ale grając z seniorami, mogli też wejść na najwyższy poziom i inaugurować swoje zawody w ekstraklasie. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie.
Ale 22-letni zawodnik. Dyrektorze, 22-letni zawodnik, któremu się gwarantuje grę, dlatego że się urodził w roku danym, a nie w innym.
Tak, tylko my zawsze mamy problem jeden. Zawsze szukamy jakichś problemów, zawsze szukamy jakichś wątpliwości, zawsze szukamy znaków zapytania. A dlaczego nie? Z punktu widzenia akademii, każdej akademii piłkarskiej, uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Że powinien grać młodzieżowiec jak najbardziej. Tylko druga strona medalu.
Prosiłbym panów o wyłączenie telefonów komórkowych, bo
są wyłączone.
Ale jakieś SMS-y przychodzą chyba tak, że mamy zakłócenia. Także prosiłbym, żebyście panowie wyłączyli. Albo schowali gdzieś bardzo dalej od mikrofonu. Nie, ja komórkowego telefonu nie mam. No są zakłócenia. Panowie, sprawdźcie, który z was ma włączony telefon, bo jeżeli są, trzeba wyłączyć albo w tryb samolotowy. Nie macie słuchawek na uszach, więc nie słyszycie tego, co ja słyszę. Bzz. O,
dźwięki są włączone.
Już jest cicho. Wracając do tego, 22 lata, to właśnie to jest... Aż tak długo trzeba piłkarza ciągnąć za uszy, żeby on zagrał w ekstraklasie, bo mówimy o ekstraklasie cały czas. Najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Teoretycznie może się zdarzyć tak, że jak się nie znajdzie żaden wartościowy piłkarz, to będzie grał niewartościowy na poziomie trzeciej, czwartej ligi, ale dlatego, że będzie miał 22 lata.
I też odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to jest dobre?
Nie.
Bo z punktu widzenia szkolenia w akademiach uważam, że jak najbardziej młodzi zawodnicy powinni grać, ale z drugiej strony popatrzmy na to w ten sposób. Czy to, że ktoś jest młody, powinien dostawać dodatkowe bonusy, dodatkowe szanse, czy powinien być po prostu dobry? I to, co powiedzieliśmy w pierwszej części programu, na samym początku. Jeżeli jesteś dobry, wywalczysz sobie miejsce, graj jak najbardziej. Nikt nie będzie miał nic przeciwko temu. Natomiast taka decyzja została podjęta przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. To trzeba uszanować. Nie oceniajmy do momentu, dopóki to nie weszło w życie. Po jakimś czasie możemy doprowadzić do ewaluacji tego projektu, możemy zobaczyć, co się udało, co się nie udało i możemy oceniać. Natomiast teraz uważam, że jest jeszcze za wcześnie.
Trenerze, pan przez długi czas pracował z juniorskimi reprezentacjami Polski jako asystent trenera Grobisza, potem samodzielnie. Jaki jest taki wiek młodego zawodnika, do którego możemy mówić, że on się jeszcze rozwinie? To jest, nie wiem, 18, 20, 21, 22, może jeszcze
więcej. Znaczy ja myślę, że takiej granicy nie można gdzieś tam określić. Dla każdego ona może być troszeczkę inna, tak? Są zawodnicy młodzi, którzy pracowałem na przykład z Sebastianem Walukiewiczem, który obecnie z Pogoni Szczecin poszedł do Cagliari.
A przypomnijmy, że nie chciała go Legia Warszawa, prawdopodobnie.
Nie wiem, czy nie chciała. Tutaj no tak się losy potoczyły samego zawodnika i powiem panu, że no trzeba było mieć olbrzymią odwagę, żeby na pozycji środkowego obrońcy dać szansę takiemu młodemu chłopakowi, ale no wcześniej też na pewno przechodził przez zespół rezerw, poradził sobie i tutaj u niego to nastąpiło w sposób bardzo szybki, ale są ludzie, którzy gdzieś tam rozwijają się nawet w wieku 20-23 lata i eksplodują nagle, tak? I widzimy, że są przydatni dla zespołu, także no każdy przypadek jest indywidualny na pewno.
Czyli to może być tak, że nawet ten zawodnik 22-letni, już zostańmy przy nim, może się rozwinąć grając regularnie.
Myślę, że tak. Gra regularna w dobrym towarzystwie, trening w dobrym towarzystwie zawsze powoduje rozwój zawodników.
To za chwilę, myślę, powiemy sobie o tym, co trener Jagiellonii Białystok, Ireneusz Mamrot, myśli o tym, jak się pozyskuje Polaków do gry w ekstraklasie, do klubów ekstraklasy, bo z tym ostatnio właśnie po wprowadzeniu tego przepisu u młodzieżowcu jest jakby ciężej.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
A w niej rozmawiamy o tym, dlaczego w Jagiellonii Białystok, no i też w innych klubach piłkarskich w Polsce brakuje Polaków, młodych Polaków. Tak to się zwykło ostatnio domagać, dlaczego oni nie grają. Zresztą ciekawy przypadek tego meczu jutrzejszego, który rozpocznie de facto rozgrywki wiosenne w polskiej ekstraklasie. Drużyny Miedzi Legnica i Jagiellonii Białystok są tymi, które jesienią najmniej korzystały z młodzieżowców. Ja sobie to sprawdziłem. W Jagiellonii to tam były jakieś ułamki procent, niecały procent, 0,72 chyba, dlatego że Patryk Klimala rozegrał 146 minut. Natomiast w drużynie Miedzi bodajże Mateusz Żyro zagrał jeden cały mecz. I to było wszystko w całej rundzie jesiennej. Chciałbym, żebyśmy na początku tej części naszej rozmowy posłuchali trenera Ireneusza Mamrota, który wypowiedział się, dlaczego Jagiellonia w tym okienku transferowym nie pozyskała żadnego Polaka.
Pytanie się najczęściej pojawia, a tak mam wrażenie, że odpowiedzi już niewiele osób słucha. My też rozmawialiśmy z Polakami. Ja nie chcę mówić nazwisk, bo nie będę im tam szkodził, tym zawodnikom, nie o to mi chodzi, nie ma ich u nas, ale tak jak jeszcze rok temu mówiłem, że o ile z Polakami potrafiliśmy się dogadać, to problem był z klubami, tak? Teraz w jednym i drugim przypadku było bardzo ciężko. Ci Polacy też widzą, że jest duży popyt na nich, więc się cenią. Są też wysokich kontraktów i tak jak analizujemy, ile zarabiają obcokrajowcy do nas przyszli z naszej ligi, to na pewno ich oczekiwania były mniejsze.
No i tutaj panowie chyba mamy właśnie odpowiedź. Też to, o czym rozmawialiśmy, przepis powodujący, że zawodnik młodzieżowiec tak zwany do lat 21 czy 22 musi grać, sprawił, że raptem piłkarze, którzy może nawet nie mają największych umiejętności, zaczęli bardzo się cenić i ciężko ich pozyskać. No, taki przypadek i co z tym robić, panowie?
Myślę, że wytrzymać troszeczkę presję. Tutaj ja się w pełni zgadzam z trenerem Mamrotem, podzielam jego zdanie, ale też popatrzmy, że odeszła dziewiątka, Karol Świderski, prawda, zawodnik na pozycji numer 9. Ale nie wiem, czy w jego miejsce nie wskoczy przecież utalentowany, mimo tego, że 22-letni, jak pan redaktor powiedział, Patryk Klimala.
No on ma rozwinął 21,
się,
na razie
rozwinął
będzie...
się, ale uważam, że też jest w stanie powalczyć o pierwszą jedenastkę i jest też w stanie dać jakość zespołowi.
Tak po cichutku może powiemy, Jagiellończycy nas nie słyszą, raczej jest pewne, że Patryk Klimala zagra jutro w wyjściowym składzie meczu z Miedzią Legnica. Natomiast ja chciałem zapytać, czy, bo panowie obaj pracują w Jagiellonii, w Akademii, czy to samo dotyczy też pozyskiwania takich naprawdę młodych chłopców w wieku 15, 16, 17 lat. Jak to wygląda z punktu widzenia was jako ludzi z Akademii? Czy oni też mają jakieś warunki, czy ich rodzice stawiają warunki? W jakim wieku ci ludzie trafiają do Jagiellonii? Bo wiadomo, że dzisiaj korzysta się też nie tylko z młodzieży z naszego regionu, ale też z najbardziej takich wybijających się jednostek z klubów całej Polski.
Jagiellonia pracuje tak jak wiele dobrych ośrodków piłkarskich z ekstraklasy. Nasza akademia też pozyskuje zawodników z różnych regionów Polski i tutaj nie ma takiej granicy wieku, od której będziemy pozyskiwali. Wiadomo, że łatwiej jest dojść do porozumienia z zawodnikami, z którymi jest mniej problemów natury emocjonalnej, którzy w jakiś sposób już są ukształtowani troszeczkę i dla nich nie będzie wielkim problemem wyjazd z domu i rozłąka z rodzicami. Nie sztuką jest ściągnąć zawodnika 12-13-letniego, ale też trzeba się tutaj zastanowić, czy konsekwencje tej rozłąki z rodzicami nie będą zbyt duże dla dziecka i czy dziecko na tym nie straci, czy my jesteśmy w stanie zastąpić ten dom rodzinny. Myślę, że nie, że tutaj trzeba czasu, trzeba troszeczkę dojrzałości dziecka, dojrzałości rodziców, bo to jest trudne. Ściągamy zawodników, ściągamy wielu zawodników z Polski, wielu zostaje u nas, wielu jest bardzo zadowolonych. Jednostkowe przypadki gdzieś tam wracają do swoich macierzystych klubów i my też nikogo nie zmuszamy na siłę, żeby u nas był. Nie ma problemu z tym, że po podpisaniu kontraktu ktoś powie, że nie zaklimatyzował się w naszym klubie. Kontrakt zostaje rozwiązany, zawodnik wraca do swojej macierzystej drużyny.
Trenerze, pan pracuje z chłopcami naprawdę bardzo młodymi, którzy są w wieku dojrzewania. Oni mają najróżniejsze problemy. To jest tak, że musi pan czasami być też takim ojcem, który musi wyczuć emocje, wyczuć to, czego chłopakowi w danej chwili trzeba.
Tak, na pewno trzeba być trenerem, pedagogiem, zastępować rodziców. No, dbamy o chłopaków bardzo, mamy bardzo dobrą współpracę z internatem, między innymi jesteśmy kilka razy w tygodniu w internacie, dbamy o to, żeby chłopcy i zachowywali się porządnie, żeby respektowali wszelkie regulaminy, dbamy o to, żeby też ta edukacja szkolna była na dobrym poziomie i staramy się konsekwentnie pewien proces realizować. No, na pewno w naszych grupach przysłowiowo nie uwiezie się ktoś, kto będzie nieodpowiedzialnym człowiekiem. Także no, wielka rola na naszych barkach. Tutaj to, co pan dyrektor powiedział odnośnie ściągania zawodników do klubu. Ja byłem na kilku stażach ostatnio, między innymi w Lens we Francji i tam jest wprost zakaz do 15 roku życia. Nie można ściągać zawodników do internatu przed 15 rokiem życia. Tak?
Są nie gotowi.
I oni argumentują to właśnie tym, że jest bardzo dużo przypadków, gdzie dzieci emocjonalnie nie wytrzymywały po prostu tej rozłąki i zamiast się rozwinąć w lepszym klubie, to następował rok, dwa takiej naprawdę problemów, tak, z tymi dzieciakami i potem różnie się działo. We Francji chcą, żeby było wiele dobrych ośrodków, żeby mogły ze sobą rywalizować, a nie, że najlepszych kilka będzie skupiało najlepszą młodzież. Także no, taka jest tam filozofia. Myślę, że u nas też musimy dbać o tych dzieciaków, musimy starać się nie tylko pod względem sportowym przekazywać im odpowiednią wiedzę, umiejętności, ale także dbać o to, żeby w przyszłości byli porządnymi ludźmi, bo sport ma przede wszystkim wychowywać, uczyć normalności, tak, walki o swoje czasami, co w dorosłym życiu na pewno się przyda.
Ale też panowie pewnie zgodzą się ze mną, że w piłce nożnej może czasami lepiej, żeby zawodnik nie był za dużym myślicielem. Nie chcę nikogo absolutnie obrazić, ale ludzie, którzy są no tacy bardziej, jakby tu ich określić, nie znajduję takiego dobrego słowa. No po prostu mniej się przejmują głupotami, tak to powiem. Nie biorą do głowy krytyki, jakiegoś tam naśmiewania się. Oni chyba mają prostszą drogę do kariery. Ten przykład, o którym tutaj pan dyrektor mówił, Patryk Klimala. Człowiek naprawdę, o którym trener Ireneusz Mamrot powiedział, to jest facet, który tak samo podchodzi do meczu sparingowego, tak samo do meczu o punkty, tak samo do treningu. Pozytywnie. On zawsze jest tak samo zaangażowany, on się niczym nie przejmuje. Powiedział trener Mamrot przed meczem z Miedzią, jestem pewny, że jemu na boisku kolana nie zadrżą z tego powodu, że wyjdzie w pierwszym składzie.
No tak, ja myślę, że ten przeskok w ogóle z wieku juniora do seniora, wielu ludzi wypowiadało się na te tematy i szukano przyczyny, dlaczego jest tak bardzo ciężko. A jest dlatego ciężko, że po prostu człowiek młody, który wchodzi w środowisko seniorskie, napotyka na swojej drodze szereg różnych problemów. Nagle okazuje się, że będąc bardzo dobrym zawodnikiem w grupach młodzieżowych, na przykład w juniorach starszych, spotyka w szatni zawodników o wiele lepszych od siebie, silniejszych fizycznie, twardych, wiedzących po co tutaj są, realizujących swoje kontrakty, zarabiających pieniądze i tak dalej, i tak dalej.
Każdy przecież chodzi tak o to, żeby zarabiał, nie chce miejsca stracić.
Taki zawodnik, jeżeli coś mu gdzieś tam nie wychodzi na początku, a przeżywa to bardzo mocno, no może nagle schodzi gdzieś tam troszeczkę w dół. Tempo gry w seniorach jest o wiele szybsze. Tutaj nie można sobie pozwolić na to, co robiłem w juniorach. Zrobiłem 3-4 kółeczka kółeczka, minąłem dwóch, trzech zawodników, dośrodkowałem, mój partner zdobył bramkę. Tutaj jest presja czasu, jest presja przestrzeni, presja o wiele silniejszego zawodnika. I ta kwestia, której pan tutaj dotknął, mentalność zawodnika. Mentalność. Jeżeli w cudzysłowie mamy wycięty ten układ nerwowy i nie rozpamiętujemy każdego złego zagrania, tylko próbujemy przy każdym następnym kontakcie z piłką zrobić dużo lepiej, zrealizować pewną rzecz dużo lepiej, to mamy o wiele większe szanse przy takim charakterze, że będziemy w tych seniorach grać. Człowiek, któremu coś nie wychodzi, będzie się podłamywał i tym samym będzie się w cudzysłowie dołował, a to niczemu dobremu na pewno nie służy.
Tak sobie przypomniałem, że pan pracował w reprezentacji, nie pamiętam jaka to była, do jakiego wieku, natomiast to byli chłopcy z rocznika 9-8, w której to drużynie był m.in. Przemysław Mystkowski. Ten chłopak w Ekstraklasie w Jagiellonii debiutował w wieku lat 16. Miał kapitalny debiut. Pamiętam mecz z Podbeskidziem Dziembielsko-Biała, dwie kapitalne asysty. Wszyscy mówili, o, nowa gwiazda. Wtedy akurat z Jagiellonii odszedł Dani Quintana. Ten Przemek na skutek różnych problemów, może właśnie dojrzewania, może tam troszkę zdrowotnych, przygasł. Był taki długi czas, kiedy kibice w każdym okienku transferowym domagali się, gdzie jest Przemek Mystkowski, dajmy mu wreszcie szansę. Dzisiaj się już nikt nie domaga. Ten chłopak poszedł do Chojniczanki, do Miedzi Legnica. Na początku grał, potem nie grał. Trafił teraz do Podbeskidzia i jest tak samo podobno teraz w sparingach gra. Jakby zupełnie moim zdaniem inny przypadek od tegoż wcześniej wspomnianego Patryka Klimali. Być może chłopak zbyt inteligentny do gry, chociaż nie chcę nikogo obrazić brakiem inteligencji.
To znaczy ja kilka lat współpracowałem z Przemkiem i też muszę powiedzieć, że był to niesłychanie ambitny człowiek, naprawdę stawiający na piłkę, aczkolwiek w reprezentacji też miał taką huśtawkę nastrojów. Potrafił zagrać fenomenalny mecz, zdobyć bramkę, dać asystę i wywiązywał się ze swoich zadań super. Ale też były takie momenty, gdzie grał bardzo, bardzo przeciętnie. No tutaj dotknął pan kolejnego problemu, bo trzeba mieć cierpliwość do takich zawodników. Tak? Jedno niepowodzenie to nie jest sygnał dla trenera, że już zawodnik jest skasowany, tak? Że nie może dalej dostać szansy. To jest niezmiernie trudne, bo no, gra się o Mistrzostwo Polski, gra się o medale Mistrzostw Polski, gra się w pucharach. Tak? Zawsze jest ta presja i trener jest stawiany przed taką trudną sytuacją, co zrobić. Ale żeby młody zawodnik mógł zaistnieć, na pewno trenera musi cechować cierpliwość i danie mu tej szansy na tyle, żeby on mógł ją wykorzystać.
Za chwilę w naszej audycji zobaczymy, jak wygląda dziś sytuacja w kadrze Jagiellonii Białystok, tej, która została zgłoszona do rundy wiosennej w piłkarskiej ekstraklasie. Jest znowu parę fajnych, ciekawych nazwisk. O tym za chwilę.
Wersja lokalna. W Polskim Radiu Białystok.
A w niej mówimy dzisiaj o piłkarskiej młodzieży, a właściwie dlaczego brakuje jej w polskich klubach, w tym Jagiellonii Białystok. Panowie, ja przygotowując się do tej audycji, prześledziłem sobie kilkanaście lat historii Jagiellonii, nawet przed powrotem do Ekstraklasy, czyli jeszcze przed sezonem 2007-2008. Ciekawe, czy pan dyrektor pamięta jeszcze takie nazwisko jak Paweł Jurgielewicz?
Oczywiście, rocznik 85.
Tak, tak.
Wychowanek
tak.
Hetmana Białystok.
Tak, 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 tak. Duży talent.
Bardzo duży
z Hetmana Białystok trafił do Jagiellonii Białystok, dostawał swoje szanse w pierwszym zespole. Czy panowie wiedzą, co dzisiaj robi piłkarsko Paweł Jurgielewicz?
Przepraszam, to był i Jurgielewicz i Wojtkielewicz, tak?
I jeszcze Kamil Wojtkielewicz.
Bo ja prowadziłem kadrę województwa rocznika 85 i właśnie kiedyś to były makroregiony tak, i zmagaliśmy się z reprezentacją Mazowsza i tutaj no, ci dwaj zawodnicy wyróżniali się.
Z tego, co podaje strona 90minut.pl, od 2011 roku Paweł Jurgielewicz chyba w piłkę nie grał. Ostatnim jego klubem właśnie w tym, że 11 roku był klub sportowy Michałowo. Naprawdę bardzo wiele nazwisk. Gdyby wszystkie tutaj chcieć wymienić, które ja sobie wypisałem, to zajęło nam to by pewnie zbyt dużo czasu. No ale kilka pozwolę sobie wymienić. Tak może od tego czasu, kiedy Jagiellonia rzeczywiście już grała w Ekstraklasie. Na przykład był taki zawodnik jak Marcin? Nie, Gogol?
Michał Gogol.
Pamiętacie, kiedy...
Schodzący Białystok,
tak, moim marzeniem jest zagrać z Barceloną na stadionie w Białymstoku, na tym nowym stadionie. Niestety chłopak przepadł. On po Jagiellonii trafił do Olimpii Zambrów, był w Chojniczance przez chwilę, nawet chyba ostatnio w Niemczech.
Za granicę wyjechał.
Rocznik 91. Panowie, to jest 28-letni dzisiaj mężczyzna, chłopak, który... Gdyby się jakoś tam rozwijał, dzisiaj powinien być w swoim chyba najlepszym wieku piłkarskim. To jeden przykład. Michał Steć. Świt, Nowy Dwór Mazowiecki dzisiaj.
Olimpia Zembrów.
Między innymi.
Dzisiaj.
A, Jan Pawłowski, który trenuje młodzież w Jagiellonii. Pewnie zrobiłby wielką karierę, gdyby nie, większą karierę, gdyby nie to, że miał kontuzję. Bardzo ciekawy przykład ludzi, którzy trafili do Jagiellonii w 2009-2010, w tym sezonie 2009-2010. Maciej Makuszewski i Bartłomiej Pawłowski. Maciej Makuszewski, dzisiaj Lech Poznań i reprezentacja Polski, Bartek Pawłowski, Zagłębie Lubin. Obaj w tamtym czasie nie potrafili przebić się w Jagiellonii, choć późniejsze ich lata pokazały, że oni naprawdę mają potencjał na ekstraklasę, nawet na reprezentację, panowie. Dlaczego? Czy zdarza się na przykład tak, bo też niektórzy podejrzewają, że zawodnik i trener do siebie nie pasują? Bo można podać tu jeszcze jeden przykład. Damian Kądzior, bodaj zawodnik, który w Jagiellonii kompletnie nie przebił się. Dziś jest zawodnikiem zespołu Ligi Mistrzów Dynama Zagrzeb i reprezentacji Polski.
To nie ma złotego środka na to, żeby ktoś osiągnął sukces. My zawsze patrzymy na rozwój zawodników tak dwutorowo troszeczkę. Można dojść do ekstraklasy, będąc wychowankiem i grając we własnym klubie, ale można też tą drugą stroną, poprzez inne, mniejsze ośrodki, wybić się, nabrać doświadczenia i eksplodować. I tak też miało miejsce w przypadku Damiana Kądziora. Wigry Suwałki, Górnik Zabrze, Dynamo Zagrzeb.
No wcześniej Dolkan Ząbki, chyba Dolkan Motor Ząbki, Lublin tak, w ogóle, tak?
Tak, tak, ale wszędzie ten chłopak sobie radził. Radził sobie z presją, nawet gdy był młodzieżowcem. Nie było żadnego problemu, on nie wykorzystywał tego miejsca dlatego, że jest młodzieżowcem, tylko dlatego, że dobrze gra w piłkę. Nie grał w Jagiellonii. Popatrzmy sobie też na to z innej perspektywy troszeczkę. Za kogo miał grać w tamtym momencie? Za Kostę Wasyliewa na pozycji numer 10? Przemek Frankowski, pozycja 7-11? Ciężko mu się było przebić.
No, z Przemkiem już bym rywalizował.
Miał troszeczkę szans, nie wykorzystywał tego. Może też zabrakło zaufania ze strony trenera, tego nie wiemy. Ale zostawmy tę decyzję też trenerowi. Każdy trener ma prawo do tego, żeby takie decyzje podejmować, bo to on odpowiada za wynik i za to, kogo wystawia.
Generalnie w klubie, przepraszam, w historii Jagiellonii Białystok było kilka naprawdę takich fajnych, nazwijmy to może brzydko, nie strzałów. Na pewno Grzegorz Sandomierski, który przecież poszedł z Białegostoku za duże pieniądze. Drugi z bramkarzy Bartłomiej Drągowski. Marek Wasiluk, wychowanek Jagiellonii Białystok, który i poszedł za pieniądze i wrócił, jeszcze zdobył medale. Wspomniany Damian Kądzior, choć nie z Jagiellonii trafił za pieniądze. Ostatnio mamy przykład też nie wychowanka przecież Jagiellonii, ale chłopaka ukształtowanego tutaj, Karola Świderskiego, który potrzebował też dość długiego czasu, żeby wreszcie zacząć strzelać te bramki. Dzisiaj jest napastnikiem PAOK-u Saloniki i strzela dalej, bo w lidze i w Pucharze Grecji te bramki padają. Ale ja właśnie mówiłem o tej kadrze dzisiejszej Jagiellonii. Na zgrupowaniu w Turcji mieliśmy kilku młodych chłopaków z Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok. Bramkarz Wiktor Kaczorowski. Mieliśmy następnie Michała Ozgę, który niestety doznał kontuzji, musiał szybko wrócić do kraju. Był Szymon Łapiński, był Maciej Twarowski i byli też dwa jeszcze chłopcy.
Janek Gierach i Patryk Czerech.
Tak. Posłuchajmy, co na temat ich pracy już po obozie w Turcji powiedział kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
Myślę, że powinni brać większej odpowiedzialności trochę na siebie. Widać, że trochę się boją, bo na co dzień grali w centralnej lidze juniorów, ale to już seniorska jest piłka, już od strat może się zacząć kontratak i skończy się bramką, dlatego muszą wyciągnąć z tego wnioski, tak jak mówię, większą odpowiedzialność i nie bać się grać piłkiem, bo już pracowali 3 tygodnie z zespołem i powinni już czuć jakiś luz i cieszyć się graniem. Nie bać się grać.
To są chłopcy, którzy urodzili się już w XXI wieku, może z drobnym wyjątkiem. Panowie, w każdym roczniku, o tym co wcześniej mówiłem, po 5, po 6 chłopaków młodych wchodziło do kadry, naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy zrobili kariery. Czy to jest grupa tych 5, 6, którzy podzielą los swoich starszych kolegów, czy jednak jest szansa, że no, 2, może 3 zostanie w tej Jagiellonii na dłużej i będzie stopniowo stanowić o jej sile? Może trenerze? Pan ich obserwuje przecież na co
dzień. To znaczy tak, ale ja jestem w klubie dopiero 5 roku, tak? I ja obserwuję tych chłopaków, bo czasami mamy treningi równocześnie z trenerem Wojciechem Kobeszko. Ja mam rocznik 2002, Wojtek 2001. Widziałem ich w kilku spotkaniach, ale no nie pokuszę się tutaj o taką opinię, bo po prostu w tych realiach jestem zbyt krótko, także no prosiłbym, żeby pan dyrektor się
ustosunkował. Przypomnijmy, że to są chłopcy, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski do lat 17.
Kategoria junior młodszy. Tak, fakt, że ci chłopcy zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski i bez żadnych problemów w zasadzie wygrali wszystkie spotkania i ten złoty medal przywieźli do Białegostoku, świadczy o tym, że ta grupa została dobrze wyselekcjonowana. Dobrą pracę wykonali trenerzy, trener Kobeszko, trener Pawłowski. Z tego jesteśmy zadowoleni, ale teraz poczekajmy na to, jak dalsze losy tych chłopaków, nie mówię kariera, jak dalsze losy się potoczą, bo tutaj droga do pierwszego zespołu widzimy, że w przypadku niektórych jest już bliska, bo dotknęli tego pierwszego zespołu, ale tak jak powiedział teraz Romańczuk, poczekajmy jeszcze troszeczkę, bo to są młodzi chłopcy. Oni też zdobywają pierwsze szlify w tej piłce nożnej seniorskiej i dla nich też tego czasu jest potrzeba troszeczkę więcej. Gwarantuję, że trener Mamrot, jeżeli zabiera tych zawodników, na pewno będzie też próbował ich ogrywać, będzie dawał szansę, bo na tym nam wszystkim zależy. Po to pracujemy w akademii, żeby mieć swoich wychowanków w pierwszym zespole, a tu mamy tak wyselekcjonowaną grupę, że kilku z tych chłopaków jest w stanie trafić na dobre do pierwszej jedenastki.
Maciej Twarowski już nawet zadebiutował w pierwszym
Bramka
zespole.
Bramka w sparingu z Żalgirisem Wilną.
Też, ale chyba zagrał w Pucharze Polski, także on już ten taki delikatny szlif ma. Trenerze, no chyba wypada wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Oni muszą grać w piłkę, ale oni też muszą odpowiedzialnie grać w piłkę i nie bać się grać w piłkę, bo nie mogą prawdopodobnie myśleć tak, że ojej, jak się nie uda, to co to będzie? Trener mnie postawi, trener mnie jeszcze brzydkimi słowami tam skrzyczy i tak dalej, i tak dalej. No musi ten chłopak mieć ten luz w głowie, ale też umiejętność.
Tak, no teraz Romańczuk powiedział, że ta odpowiedzialność jest ważna za każde podanie, za każde zachowanie. Tak powiedział krótko, że tracisz piłkę w niebezpiecznej strefie, to zaraz pojawia się kontratak i zagrożenie, co zespołowi nie służy, bo wprowadza pewną nerwowość. No młody zawodnik musi wiedzieć, co w danym momencie ma robić, gdzie sobie może pozwolić na trochę improwizacji, trochę zdecydowanej gry kosztem jakiegoś tam ryzyka, na przykład wysoko pod bramką przeciwnika, ale jeżeli się gra w środku pola, czy gra się w obronie, no to wiadomo, że ta odpowiedzialność wzrasta, tak? Tak jak pan mówił, no nie można się niczego bać, bo albo chcę być piłkarzem i ja daję z siebie wszystko, po prostu jestem twardy, konkretny i realizuję swoje zadania, albo będę rozmyślał co każde złe zagranie spowoduje i tym samym w ogóle się nie będę rozwijał. Wyciągać wnioski, to jest najważniejsze. Krótszy pobyt na razie spowodował to, że zderzyli się pewnie ze ścianą troszeczkę, widzą, że to jest zupełnie inna gra, ale przy pobycie z zespołem seniorskim, określonych umiejętnościach przez jakiś dłuższy czas, człowiek po prostu zaczyna się dostosowywać, jeżeli ma dobre umiejętności i ma charakter i ja myślę, że z czasem powinno być tylko lepiej.
A tak się zastanawiam jeszcze w przypadku takiego młodego chłopaka, kiedy wchodzi do szatni, zwłaszcza dziś do szatni Jagiellonii, w której mamy bardzo dużo różnych języków, bardzo dużo narodowości, kultur. Czy wy też jakoś przygotowujecie tych młodych ludzi? No przede wszystkim język angielski dzisiaj absolutna konieczność. Prawie cała drużyna mówi po angielsku, choć bardzo wielu po polsku. Ale łatwiej pewnie jest wejść, nawet może rzucić jakiś żart do starszego kolegi, kiedy można z nim po prostu porozmawiać, bo jak się nie rozumie, co on mówi, to można czasami odnieść wrażenie, że ktoś go obraża nawet.
Zawodnicy zmienili troszeczkę już podejście do tego tematu i w tej chwili uważam, że wszyscy młodzi chłopcy rozmawiają po angielsku. Nawet jestem tego pewien. My w szkole Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia też przykładamy dużą wagę do tego, żeby się chłopcy uczyli języka angielskiego. Gwarantuję, że z każdym można śmiało porozmawiać po angielsku i oni nie mają problemu z tym, żeby wejść do takiej szatni. Mogą być skrępowani troszeczkę, bo różnica wieku jest znaczna. Marian Kelemen jeszcze niedawno...
Mogły być niektórych z nich tatusia.
Tak, oczywiście, że tak, ale to jest naturalna kolej rzeczy, bo takie przypadki zdarzają się w każdej szatni. Natomiast to, co pan powiedział, mówmy po polsku w szatni. Są sytuacje, kiedy może brakować komuś słowa, jest język angielski, ktoś się lepiej w tym czuje. Język piłkarski jest uniwersalny, z tym sobie każdy poradzi, ale też przypominajmy na każdym kroku, że to jest polska szatnia, to jest szatnia jagiellońska.
A jak to jest dzisiaj w przypadku Jagiellonii Białystok właśnie, kiedy są ci młodzi chłopcy? Podpisujecie z nimi kontrakty? W jaki sposób staracie się ich... No, zostawić w Białymstoku, żeby inna drużyna, nie wiem, nie zachęciła lepszym mieszkaniem, nie wiem, nowszym modelem samochodu.
Przede wszystkim staramy się dać jakość na treningach, bo to jest ważne, prawda? Jeżeli patrzymy sobie z perspektywy kibica na to, co się dzieje w Akademii Jagiellonii, możemy zauważyć, że myśmy też wyszli scoutingowo na rynek trenerski. Ściągnęliśmy kilku dobrych trenerów. Trenera Wójcika, który do nas doszedł i też podnosi jakość w tej Akademii. I też te nazwiska kuszą zawodników z całej Polski, bo my mamy jakość, my mamy też wartość dodaną. Jeżeli mówimy o kontraktach, a od 15 roku życia możemy podpisywać kontrakty, my podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Na pierwszy rzut oka chcemy wyselekcjonować sobie grupę taką, którą warto inwestować, ale też traktujemy te kontrakty jako wyróżnienie. To nie są duże pieniądze, to są minimalne kontrakty. Chcemy, żeby ci chłopcy mieli na lody, mieli na spodnie, mieli na buty, żeby też odciążyli troszeczkę rodziców. Gro chłopaków jest z Polski, żeby mieli też na bilet, żeby nie martwili się o to, rodzic przyjedzie, może przenocować. To już nie jest problem. Nie chcemy rozpieszczać tych chłopaków, chcemy, żeby zapracowali sobie poprzez grę w piłkę i poprzez postawę na boisku na wysokość tego kontraktu. Każdy kontrakt zawsze, w każdej chwili może być renegocjowany i te warunki mogą się zmienić. kwestia tylko i wyłącznie tego, jak zawodnik będzie się rozwijał i jak szybko trafi do pierwszego zespołu. Tak jak powiedziałem, nagroda, wyróżnienie. Pieniądze jako pieniądze na ostatnim miejscu.
Jagiellonia rozwija szkolenie, Jagiellonia buduje bazę, ale o tej bazie, o tym, kiedy wreszcie tam młodzi piłkarze będą mogli trenować i grać, to porozmawiamy za chwilę.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Jeszcze kilka minut o piłkarskiej młodzieży w Jagiellonii Białystok. Panowie, pamiętacie pewnie takie nazwiska jak Tomasz Frankowski, Marek Sitko, Jacek Hańko, a wcześniej Jacek Bajer, Jarosław Michalewicz, Dariusz Szczykier. Oni wszyscy wychowali się w Jagiellonii na tak zwanej Rurze Ciepłowniczej, na byłym stadionie przy ulicy Jurowieckiej. Akurat zimą tam ziemia była cieplejsza, tam były kawałki bez śniegu i tam trenerzy białostoccy, między innymi Ryszard Karalus, prowadzili zajęcia. No i ci chłopcy wybili się, oni byli kiedyś tą wielką Jagiellonią, chociaż nie mieli ani sztucznych murów, ani balonów, ani podgrzewanych boisk, ani oświetlenia. Czasy się zmieniają i dzisiaj to, co było kiedyś, już wydaje się takimi czasami przedpotopowymi. Przed nami otwarcie ośrodka Akademii Piłkarskiej Jagiellonii przy ulicy Lewatorskiej. Panie dyrektorze, kiedy to nastąpi? Kiedy będziemy tam wstęgę przecinać?
Wszyscy czekamy na ten termin oddania z niecierpliwością, bo wiadomo, że te boiska będą nam potrzebne i są nam potrzebne już teraz, prawda? Ale pogody i aury nie oszukamy i nie wyprzedzimy. Musimy poczekać spokojnie.
Tam żadna rura ciepłownicza nie...
Nie, tam jest wszystko przygotowane tak, jak należy. Boiska trawiaste są położone już 2 miesiące temu. Są trybuny, jest oświetlenie, są łapacze, są bramki, są ławki rezerwowych. Jest położona sztuczna murawa, którą trzeba jeszcze przykleić, przysypać granulatem. I tak jak powiedziałem, czekamy na zmianę warunków atmosferycznych i myślę, że marzec to będzie taki termin, że wejdziemy, ale też nie zapominajmy, że jesteśmy uzależnieni też od wszystkich odbiorów budowlanych, prawda? To gdzieś nas obliguje do tego, żeby poczekać i cierpliwie znosić jeszcze te trudy, które mamy na innych boiskach, w innych ośrodkach.
Tutaj chyba i trener Wójcik i jego koledzy z Akademii to przebierają właśnie rączkami, nóżkami, żeby już tam pokopać tę piłkę.
No myślę, że wszyscy z utęsknieniem czekamy. No będzie to nasza baza i wiadomo, jak jest na stadionie miejskim, że jest szereg różnych podmiotów, tak jedna drużyna schodzi, druga wchodzi.
No i tylko czasami sztuczna nawet... murawa.
Tak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby z zawodnikami też troszeczkę rozmawiać o każdym środku treningowym, o każdej grze, jaki ona ma cel, jakie błędy popełnialiście, co byście zmienili i tak dalej. Także też tego czasu troszeczkę ucieka. Nie jest to dla nas komfort, tak? No jeżeli będzie nasza baza, to myślę, że pod tym względem będziemy się już czuli zdecydowanie lepiej, będziemy mieli całe boisko do dyspozycji na treningi, bo teraz zawsze tak nie jest. Także no, na pewno będzie to kolejny taki punkt dla nas ważny, gdzie można będzie szybciej i lepiej rozwijać zawodników.
No i w konsekwencji kiedyś być może ich sprzedawać za duże pieniądze, to pewnie wasze marzenie też, żeby Akademia wypromowała piłkarzy, którzy raz przyniosą pieniądze, dwa pokażą, tak, tu się wychowuje znakomitych graczy.
Tak, na to liczymy. Liczymy na to, żeby ci zawodnicy poprzez pierwszy zespół wyjeżdżali na zachód, żeby tam kontynuowali swoje kariery, bo też nie zapominajmy o tym, że zawsze podkreślamy, że Jagiellonia jest tylko małym przystankiem. Na to liczymy, żeby z klubu białostockiego zawodnicy emigrowali do dużo lepszych ośrodków i żeby wszyscy byli zadowoleni. I zawodnik, klub pozyskujący, ale przede wszystkim też klub macierzysty Jagiellonia Białystok.
Panowie, kończy się powoli nasza audycja. Jakoś byłoby tak głupio nie wspomnieć o jutrzejszym meczu Miedzi Legnica z Jagiellonią Białystok czy Jagiellonii w Legnicy. Pobawimy się we wróżki na podstawie tego, co było na zgrupowaniu, na podstawie tego, jakie transfery zrobiła Jagiellonia. No i także Miedź Legnica. Pokusicie się o wytypowanie wyniku, trenerze?
No ja byłem na meczu u siebie. Był to mecz dobry przez długi okres czasu. W końcówce niestety przegrany, gdzie błysnął Forsell, strzelając piękne bramki. No optymistycznie patrzę na tą pierwszą kolejkę, aczkolwiek no, ona zawsze jest niewiadomą, bo po tej przerwie zimowej nigdy nie wiemy, w jakiej dyspozycji dany zespół będzie. Patrzę optymistycznie, typuję 2-0 dla nas.
A pan dyrektor?
Ja też liczę na to, że...
Urzędowy optymizm czy realnie?
Nie, absolutnie. To optymizm, myślę, że każdy kibic powinien optymistycznie patrzeć na to, co się będzie działo w tej rundzie, bo jeżeli mamy walczyć o coś, no to musimy te punkty z wyjazdów też przywozić. No i ktoś by powiedział, skąd jak nie z Legnicy, szanujemy przeciwnika, bo mieć po tym okresie przygotowawczym też troszeczkę ruchów kadrowych poczyniła, ale tak jak powiedziałem, szanujemy przeciwnika, ale patrzymy na jakość, którą mamy u siebie. Wyjedziemy zwycięzcy. 2-1 dla Jagiellonii.
9 punktów straty, de facto 10 do Lechii Gdańsk, lidera piłkarskiej ekstraklasy. To waszym zdaniem w 17 kolejkach do odrobienia? Polska Liga nie takie rzeczy pewnie widziała.
Wszystko jest do odrobienia, tu nie ma problemu z tym, że jest 9 punktów przewagi. Ta liga jest taka, że każdy może wygrać z każdym. Niespodzianek było dużo w pierwszej rundzie, w rundzie jesiennej. Myślę, że też Lechia kilka tych niespodzianek jeszcze sprawi, oby na naszą korzyść. Będziemy zadowoleni. Tak jak powiedziałem, gramy o najwyższe cele. Taki cel nam przyświeca w klubie i liczymy na to, że tak będzie.
A może będzie tak, jak to zwykle u nas bywa. Wszyscy się biją na końcu i tak Legia mistrzem.
No, Jagiellonia też mogła być mistrzem i prowadziła wyrównaną grę z zespołem Legii. No miejmy nadzieję, że w tym sezonie szczęście dopisze nam. Zespół naprawdę gra ładną dla oka piłkę, atrakcyjną. Miał swoje kryzysy, co prawda, ale to każdy ma. Jest stać tą drużynę po prostu na walkę nawet o Mistrzostwo Polski.
Jutro o 18:00, początek rundy wiosennej w piłkarskiej ekstraklasie w naszym kraju. Miecz Legnica, Jagiellonia Białystok, Radio Białystok oczywiście będzie na stadionie w Legnicy. Ja już dziś zapraszam Państwa do wysłuchania naszej transmisji z tego spotkania. A za dziś dziękuję naszym gościom, Sławomir Kopczewski, Robert Wójcik. Dziękuję Państwu.
Dziękuję, do widzenia.